dobry Państwu. Dzisiaj mamy spotkanie, czy wykład członka naszego zarządu, naszego oddziału warszawskiego, pana Kazimierza Czarnoty. Tekst będzie nam mówił o analizie logicznej i sensie moralnym zdań pytajnych w Biblii Hebrajskiej. Pan Czarnota jest logikiem, więc zrozumiałe, więc... że będzie w ten sposób. Bardzo zapraszamy.
Chciałem zacząć od tego, jak w logice w ogóle się traktuje pytania. Bo jest z jednej strony pytanie, a z drugiej odpowiedź. Prawda? I zawsze jest jakaś interakcja między tym, kto pyta, a tym, kto odpowiada. O pytaniach mówi się w ten sposób, że pytanie ma odpowiedzieć na pytanie. Pytający ma odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma odpowiedzieć, ma udzielić informacji. Sytuacja jest taka, ja czegoś nie wiem i pytam kogoś, o którym myślę, że będzie wiedział i mi udziela odpowiedzi. Prawda? Więc jest wtedy taka jest to zasadnicza forma pytania. I logicy mówią, że to jest pytanie, tak, takie coś to jest pytanie, a co innego, bo często są takie wypowiedzi, że zaczynają się od dużej litery i kończą znakiem zapytania i wtedy mówią, że to są zdania pytajne, ale one niekoniecznie są pytaniami w sensie logicznym. Prawda? Pytania w sensie logicznym mają taki charakter, że albo to jest pytanie czy coś się zdarzyło i wtedy to jest pytanie odpowiedzi należy na nie tak albo nie. A oprócz tego są pytania dopełnienia, gdzie pyta się o dlaczego, kiedy i tak dalej, prawda? Wtedy jest odpowiedzi możliwych więcej. Tak jest z pytaniami w logice i te właśnie pytania. Druga sytuacja też omawiana jest taka, że jest egzaminator i pyta studenta, on wie jaka jest odpowiedź, a nie wie, czy student będzie to wiedział, w związku z tym sprawdza jego informacje. No to też te pytania się uważa też za pytania prawdziwe. O innych pytaniach mówią ludzie, że to są pytania pozorne na przykład i w historii, że odpowiedzi logiki, Ajdukiewicz na przykład zajmował się pytaniami, dzielił, klasyfikował je tam. Ja nie będę tym się zajmował w tej chwili, bo inny jest mój cel troszkę, prawda? Nie chcę teorii pytań tutaj przedstawiać, jak pytanie jest skonstruowane, prawda? Że tam jest to są te dane pytania, jest niewiadoma pytania, którą można tam wstawić w to miejsce zamiast artykuły pytajnej. I te pytania... Ajdukiewicz taką teorię robił, potem Marciszewski na przykład wydał piękną książkę ostatnio na temat pytań i zawsze dotyczą one tych pytań, że tak powiem, właściwych w sensie logicznym. A oprócz tego logicy mówią, są pytania retoryczne. Jest pytanie słynne, prawda? Jak ja ze studentami na prawie mam zajęcia, to powiadam tak, Katylino, jak długo jeszcze ziemia będzie ci nosiła, prawda? To jest pytanie retoryczne. No to studenci mam pytania, kto to była Katylina?
Przepraszam, proszę powtórzyć,
bo rozumiem, to pytanie... Katylino, jak długo ziemia będzie cię nosiła? Albo Katylino, jak długo będziesz nadużywał naszej cierpliwości? Prawda? Więc to są pytania retoryczne, nie wymagają odpowiedzi, tylko po to są takie zdanie pytajne jest, na które sam mówca odpowiada, bądź też nie wymagają one odpowiedzi. I w Biblii większość pytań, większość 80% pytań Biblii Hebrajskiej, ja się ograniczę tutaj, bo w Biblii w ogóle jest strasznie dużo pytań, wiele jest w formie dialogu, prawda, ksiąg prawie całych i jest tych pytań masa straszna, w samej Biblii Hebrajskiej jest ponad 1500 pytań, czy zdań pytajnych, prawda. Jakby jeszcze można powiedzieć tutaj, pytaniami zajmują się też filologowie, lingwiści, filologowie, prawda? Filologowie też, Hindika na przykład. Powiedzieć w ogóle. Pierwszy Jaspers w 1924 roku odróżnił pytania od zdań pytajnych. I właśnie pytaniami nazwał te, które mówię, pytanie w sensie logicznym, można powiedzieć, prawda? Samo pytanie w sensie logicznym nie jest ani prawdziwe, ani fałszywe, nie jest zdaniem w sensie logicznym, tylko może się przekształcić, a odpowiedź na niego to może być prawdziwa albo fałszywa. I potem któż jeszcze, Hintika w 79 roku mówił, że są pytania, napisał duży tekst o pytaniach właśnie i o zdaniach pytajnych i powiada, że pytania są ze standardową semantyką i są prócz tego pytania idiomatyczne, nie właśnie takie jak o jakim Ladyka się zajmuje. Tu jeszcze o tych pytaniach i zdaniach pytajnych, które pytania, te zdania pytania, które nie są pytaniami w sensie logicznym, nazywają niektórzy pozornymi pytaniami. I tu jest Zabielska, Świdliński, inni na ten temat pisali, bo się interesował, to jest bogata literatura na ten temat. Ostatnio Magdalena Danielewiczowa, filolog, lingwistka, polonistka, napisała taki tekst, zdania pytajne o funkcji ekspresyjnej. I to właśnie, ja o tych pytaniach właśnie będę mówił, które mają funkcję ekspresyjną. Coś, mówię, nie chodzi nam o to, żeby uzyskać tą informację, która jest w danej pytania, tylko o coś innego najczęściej. Jak by można to powiedzieć? Pytania można sklasyfikować, zastanawiając, odpowiadając na takie pytanie. Czy pytający uważa, że zna odpowiedź prawdziwą? To jest pierwsza sytuacja. Ja może tą tabelkę tutaj montuję. Ja miałem ochotę najpierw wyświetlać, ale pomyślałem, że ponieważ jest prosta, więc mogę zrobić o ten sposób. Tutaj będziemy mieli pytającego. A tu będzie pytanie. Pytający będzie mówił, że zna odpowiedź. Uważa, że zna odpowiedź prawdziwą, prawda? Zna odpowiedź prawdziwą. I myśli, że pytany nie zna tej odpowiedzi. Pytany myśli, uważa, pytający. Napiszę ładnie. Pytający uważa, że pytany nie zna. Druga możliwość jest taka, że pytający nie wie, czy pytany zna odpowiedź. Nie wie. Czy pytany zna odpowiedź? Nie wie. I trzecia możliwość, że pytający uważa, że pytany nie zna odpowiedzi. To też taka sytuacja, nam pytanie zadaje i chce mu pokazać, jak jest głupi, że nie wie. Prawda? Pytany uważa, że pytany nie zna odpowiedzi. Tak? Nasmarowane tak pięknie, że nikt nic nie widzi. I drugie. Druga sytuacja jest taka, że pytający nie zna. Nie zna odpowiedzi. Nie, się nie zna odpowiedzi prawdziwej. Są trzy możliwości. I z pytaniem można to sobie powiedzieć, prawda? Albo będą pytany. I teraz będziemy ustawić sytuację, że pytanie nadważa odpowiedź. Że pytanie zna, uważa, że zna odpowiedź prawdziwą i uważa, że nie zna. Uważa, że nie zna. Uważa, że nie zna. No i dalej może sobie myśleć, ten pytany, czy pytający zna odpowiedź, czy nie. Czyli tu znów są trzy możliwe odpowiedzi. Że pyta, ten, kto pyta, zna odpowiedź, że nie zna, albo ten pytany nie wie, czy pytający zna, czy nie. Czyli znów mamy sześć możliwości takich. Jak nie będę już wypisywał tego i jak podsumować razem, to mamy 36 różnych pól. I poszukajmy teraz, w którym polu będzie, w których polach będzie się znajdowało. To pytanie się liczy. Pytający nie zna odpowiedzi, prawda? I uważa, że pytający ją zna. Czyli tutaj będzie. Tak? A czy odpowiadający znaczy, no to wszystko nie wygląda, no tu wszystkie te możliwości mogą być. Tak? Bo chodzi głównie o tego, a będą różne wtedy sytuacje w zależności od tego, czy pytanie zna odpowiedź, czy nie, i czy pytanie myśli, czy pytający zna, czy nie. No i następnie nie wie, czy pytanie zna odpowiedź. Tu zna odpowiedź sam, a nie wie, czy pytający zna. Tu będzie znów ta sytuacja, kiedy pytanie nie wystarcza. A wszystkie inne sytuacje nie pasują do tego schematu logicznego, elementarnego, podstawowego. Czyli patrzmy dalej. Więc w Biblii przeważająca większość pytań zadawana jest w innym celu niż ten dwa tutaj podany. Prawda, że chce się dowiedzieć czegoś. I teraz możemy zastanawiać się nad drugą sprawą. To ja będę do tego wrócę jeszcze, a teraz jeszcze powiem o takiej sytuacji, że w Biblii różni pytają i różni odpowiadają. Są różni, kto pyta i kogo pyta, prawda? Więc pytać może przede wszystkim Bóg, kogo może pytać. Są takie sytuacje, kiedy pyta sam siebie, są takie sytuacje, kiedy pyta aniołów, są takie sytuacje, kiedy pyta ludzi, albo konkretnie jednego człowieka, albo cały naród, prawda? Bo tak, Bóg tak pyta. Następnie są aniołowie, którzy pytają Boga, pytają innych aniołów i pytają ludzi, albo cały naród, albo całą jakąś grupę, prawda? Albo człowieka jednego, albo grupę ludzi. To z aniołami tak jest. A z ludźmi jest jeszcze ciekawiej. Mianowicie pojedynczy człowiek pyta Boga, pyta anioła, pyta innych ludzi, pyta sam siebie, pyta cały naród, a następnie pyta zwierzęta, pyta drzewa, znaczy rośliny, pyta jakieś rzeczy, na przykład pagórki, dlaczego tak skaczecie, prawda? Będę tu cytaty Państwu na ten temat pokazywał w części tej, kiedy mówię, już będę o Biblii całkiem mówił. Następnie, kto pyta? Zwierzęta pytają. Zwierzęta pytają, drzewa pytają, rzeczy pytają. O, też taka sytuacja jest i kogo na ogół ludzi. Na ogół ludzi pytają. I teraz mając taki wstęp, następnie po co się pyta? Pierwsze zasadnicze pytanie, jest sporo też takich pytań w Biblii, gdzie pyta ktoś, żeby uzyskać informacje. Dokąd idziesz, pyta tam kogoś. Cytaty Państwu przeczytam za chwilę. Chyba, że wiem, że grałem, że razem te cytaty po kolei leciał księgami. Więc pyta kogoś, dokąd idziesz, no i ten odpowiada, idzie tam, czy wczoraj coś tam widziałeś? Powiedzieć ma tak albo nie. Prawda? No i z tymi pytaniami jeszcze od razu tutaj powiem, że jeżeli jest pytanie rozstrzygnięcia, czyli będzie pytać, trzeba odpowiedzieć tak albo nie, no to czasami nie można tak odpowiedzieć. Dlatego, że każde pytanie zawiera jakieś założenia. Jeżeli założenie jest fałszywe, no to wtedy nie można odpowiedzieć. Tradycyjny taki przykład jest ze starożytności jeszcze, że pytamy kogoś, czy przestałeś bić swojego ojca. Jeżeli on odpowie, że tak, to znaczy, że bił przedtem, a teraz już nie bije. Jeżeli odpowie, że nie, to znaczy, że bije nadal. Więc wtedy trzeba udzielić odpowiedzi obalającej błędne założenia pytania. Wszyscy to wiedzą, prawda? Nigdy nie biłem ojca. Więc nie można na pytanie rozstrzygnięcia zawsze odpowiedzieć tak czy nie. No i Ta pani Danielewicz właśnie odróżnia takie, profesor, wyraża takie te pytania retoryczne, że one wyrażają jakieś sądy, że są oceniające, że wyrażają uczucia, przy czym mogą wyrażać albo emocje pozytywne, albo negatywne. Ja będę troszkę korzystał z tego pomiaru, ale jeszcze o tych rzeczach, co jeszcze pytania są zadawane, żeby nawiązać kontakt. Prawda? Bo w ogóle jak jest z językiem, prawda? Jak się rozmawia, to po co mężczyzna pyta, ja potrzebuję książkę pożyczyć, od kolegi dzwonię do niego, pytam, Franek, masz książkę? Mam, to umówimy się tutaj, przyniesiesz mi, cześć, koniec. Moja żona dzwoni do koleżanki, pyta, czy ty masz książkę? Chcę zapytać o to i mówi, dzień dobry, Krzysiu, oj, coś przyjdzie, co się stało, co z twoim synem, tam gdzie jeszcze on już skończył te studia. I tak sobie rozmawiają przez pół godziny, nawiązują kontakt emocjonalny, empatię i tak dalej. W końcu, jak pamiętam, to zapytał tą książkę, ale nie to odrębna sprawa. Generalnie rzecz biorąc, w stosunkach międzyludzkich te są ważniejsze. Te inne sprawy, a nie sama przekazanie samej informacji. Prawda? Dla logików to jest bardzo ważne, dla matematyków, a w życiu codziennym to inne sprawy są ważniejsze zdecydowanie. No i tutaj logika musi się nisko pokłonić przed innymi naukami, że ważna strasznie, aczkolwiek jest podstawowa. No i teraz popatrzmy. Jak bym zaczął od tego, jakie pytać kogoś, jakie pierwsze pytanie w ogóle Biblii jest, to ludzie na ogół odpowiadają, że gdzie jesteś, a dalej, że pytam. A tym czasem czytać, to jest inne pytanie. Mianowicie Wąż pyta Ewę. Wąż Ewę pyta, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzewów ogrodu wolno wam jeść. Wąż zna odpowiedź i Ewa też zna odpowiedź, prawda? Wie o tym zakazie, że jest takie drzewo, z którego nie wolno. No i po co w takim razie on zadaje to pytanie? Nie żeby uzyskać informacje, tylko żeby rozwinąć jakieś działanie, prawda, które doprowadzi do tego, że zabiją kuzję. A jest pytanie zadane. No i ona wtedy mu odpowiada, rzeczywiście, że tak, no to zabronił nam. Tak? No i potem dalsza jest dyskusja. Więc mamy taką sytuację, że im jest cel zadania pytania. Nie uzyskamy informacji, to informacje znamy. No i potem właśnie, jak już to jabłko zjedli sobie, to pyta Bóg, gdzie jesteś? Pyta Adama. I też on przecież wie, gdzie jest Adam. I Adam wie też, że Bóg wie o tym, gdzie on jest. Zgoda? Jest prawdziwa sytuacja i chodzi o to teraz, po co on go tak pyta. No chce wywołać go do tablicy, postawić go pod ścianą, prawda? Wywołuje go, a potem dalej mówi. Kto ci powiedział, że, bo on mu odpowiada na to, że jest nagi, a on, kto ci powiedział, że jesteś nagi? I tu jest teraz pytanie do rozstrzygnięcia. Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? I też wie, że jadł. Więc jest tutaj, jakby to można powiedzieć, zawarte, to jest pytanie, to jest wypowiedź oceniająca. Źle zrobiłeś, bratku. Nie można powiedzieć, że zgrzeszyłeś, dlatego, że zanim zjadł Adam jabłko, to jeszcze nie miał świadomości tego, co jest dobre i złe. Dopiero wtedy się dowiedział, że to jest grzech, że to jest źle, że źle zrobił. A przedtem nie wiedział, tylko miał po prostu zalecenie od Boga, nie jest tego. Nic mu się, żeby nie posłuchał się, prawda? No, ale nie było powiedziane, że to jest dobrze słuchać go, a nie słuchać źle. Co Państwo, więc tym grzechem pierworodnym to jest sprawa taka troszkę subtelna, bardziej niż by się wydawało. No i następnie i pyta, dlaczego to uczyniłeś? No i czy on pyta, że ma uzasadnić, dlaczego? On tam się wymówuje, mówi, że Ewa mu kazała, potem Ewę pyta, dlaczego zrobiła, jak na węża zwala, prawda? A tak naprawdę to jest nagana. Dlaczego to zrobiłeś? To pewno takim tonem było powiedziane, że każdemu bez kura ścierpła, prawda? No ale co? Dlaczego to uczyniłeś, zapytał. Następna sytuacja, znana wszystkim z Biblii, dotyczy ofiary, jaką składał Kain i Abel. Jeden pali rośliny, a drugi składał ofiary ze zwierząt. I Panu Bogu akurat spodobały się bardziej te ofiary ze zwierząt. To jest też dziwna sprawa i tajemnicza. W Biblii nie wiadomo dlaczego, ale niezbadane są kroki boskie. Tu możemy tylko pytać, prawda? Nie ma odpowiedzi na to. Więc w każdym razie uznał, że ta ofiara jest zroczna, jest niedobra. Ja nawet kiedyś taką teorię wysnułem, że w Abel nie hodował winogron. A te winogrona, które rozweselają serce człowieka, z którego powstaje, są bardzo ważne. Może dlatego ta ofiara nie została przyjęta. Ale to jest taki mój pomysł. Proszę. Noe dopiero hodował pierwszy winogron.
Bo chciałam powiedzieć, że jest, taka, jest tak? Taki pomysł na rozwiązanie tej wypadki. Prawdopodobnie lud, po prostu starożytny lud, który później, z którego później budzili się redaktorzy, tak? Pisma, byli po prostu tam kopieniami masterskimi, sobą w opozycji do rolniczych ludzi osiadłych na Ameryki. Czyli
tak, do tradycji można nawiązać. Była tradycja krwawych ofiar, nawet ludzi, tak? W innych kulturach, nawet nie tam daleko, od Tybrańczyków. No i zapytał wtedy, gdzie jest brat twój Abel? Zapytał Bóg. No wiedział, gdzie on jest. A wtedy, tu jest bardzo jedna rzecz ważna, odpowiedział mu Kain. Odpowiedział mu, przyszedł jestem z drugim bratem. Pytanie, na pytanie się odpowiada. W Biblii często jest wiele takich zwrotów, bo tam, gdzie pyta ktoś, a ktoś inny mu odpowiada pytanie. I w tradycji żydowskiej to jest bardzo powszechne. Mówi się nawet tak, że potem można poznać, czy ktoś jest Żydem, czy jak się go pyta, to on daje pytanie na to, to jest pytanie.
I zazwyczaj mówi, a czemu nie?
A czemu nie, na przykład. Gdzie często tak robimy, tylko Żydzi oczywiście. W każdym razie odpowiedział, czy jestem stróżem kartonnego. No, co zawierało, nie mam obowiązku wiedzieć, gdzie brat, tak można by powiedzieć, prawda? To nie jest pytanie, czyż jestem stróżem brata mego, nie pyta Boga o to, czy jest stróżem, tylko mówi, nie mam obowiązku, nie mówi słowa, prawda? I tak naprawdę to nie jest pytanie. To jest stwierdzenie, tylko w formie zdania pytajnego, że nie mam obowiązku wiedzieć, gdzie on jest. Jakbym był stróżem, to bym miał ten obowiązek, prawda? I dalej. Abraham Faraon wezwał Abrahama i rzekł: cóżeś mi uczynił? Dlaczego nie odmieniłeś mi? Nie, to nie on, nie Abraham, przepraszam, pomyliłam. Następne pytania są takie. Kiedy Abraham już miał 100 lat, a Sara miała lat 90, odwiedził ich lud i powiedział, że w przyszłym roku już Sara urodzi dziecko. I wtedy Abraham pomyślał w sercu swoim, sam siebie pyta, czyż stuletniemu może się urodzić dziecko i czyż Sara 90-letnia może rodzić? Pomyślał sobie tak, nie powiedział tego głośno, prawda? A natomiast Sara, pyta Bóg wtedy, a gdzie jest Sara? A Abraham mówi, no tam w namiocie swoim. A ona tymczasem stała za ścianą namiotu, i to jest płótna, to słyszała wszystko i słuchała, prawda? I wtedy ona jak to, on powiedział, no wiecie, a tymczasem ona była blisko, słyszała to i roześmiała się w głos i powiedziała, czyżby naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? Odpowiedział Bóg. Więc tutaj z tą Sarą było tak, że ona jakby była pokarana za to, że się roześmiała, a Abraham nie, dlatego że Abraham tylko pomyślał, ona powiedziała. Czy to jest możliwe? No, wszystko jest możliwe. następna sytuacja, gdzie są pytania, dotyczy tego, że Bóg pyta siebie samego, czy mam zataić przed Abrahamem, co zamierzam uczynić z Sodomą. Sam siebie Bóg pyta. No i co, kto ma odpowiedzieć na to? To jest taka forma stylistyczna po prostu, tylko no, że czy mam powiedzieć, zastanawia się, czy mam, to jest zastanawianie się, prawda? Ja się zastanawiam, mogę zastanawiać się i może być po mnie pytania. Mieć charakter zdania pytanego. No i jednak zdecydował, że powie o tym Abrahamowi i zaczyna się wtedy zadawanie pytań, to jest tak jak targowanie się. Ja się prawie, a czy sprzedasz mi za tyle? A za tyle? A za tyle, prawda? I się stopniowo obniża. No i tutaj po kolei były pytania. Czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół ze zbożnym? Pyta Abraham Boga. Może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych? Czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz? W miejscu temu przezgląd na 50 sprawiedliwych? Czy ten, który mówi do Boga, czy ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? Jeżeli ktoś jest winny, to należy go ukarać. A jak jest winny, to nie wolno. Więc jakby było 50, no to nie powinien zniszczyć Sodomy. No ale Bóg odpowiada, że nie ma 50, no to on wtedy mówi, a gdyby było 5 mniej, 45 tylko, to czy zniszczysz z powodu tego, czy tych 5 brakuje? I znów on mówi, że nie. I tak się targują i 40, i 30, i 20. I pyta wciąż, czy jak będzie 20, sprawiedliwych to darujesz tak, a jak będzie 10 też. I okazało się, że nie ma 10. Nawet sprawiedliwy w Sodomie. Cała Sodoma zdemoralizowana kompletnie i Gomora też. W związku z tym Bóg postanowił zgładzić, ale chce oszczędzić, że tak powiem, w Lota, który był spokrewniony z Abrahamem. I Lot został uznany za człowieka właśnie jedynego sprawiedliwego. Sprawiedliwy to jest, często to słowo jest używane, ale w tłumaczeniach zwłaszcza, ale chodzi o prawego człowieka. Że nie, że jest sprawiedliwy, że za dobre każe, za dobre radza, tylko że jest prawdą, że postępuje zgodnie z prawem. No i wtedy właśnie zdarzyła się cała historia. I w Sodomie następnie przyszli mieszkańcy Sodomy, walą w drzwi Lota i mówią, gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie w nocy, bo w nocy przyszli dwaj aniołowie, żeby go wyprowadzić, prawda, z Sodomy, która ma być zniszczona. Nie nocowali, mówią, go chcieli nawet ten na zniszczony co, ciągle to mówię, wejdźcie do domu. No i wiedzieli, że jest w domu, a pytają, gdzież są, prawda? Wydaje się, że na nich, no i tam się z nim targują o to, jak to ma być. No ale aniołowie spowodowali, że ci napastnicy odstąpili, nie widzieli, stracili wzrok. No i wyprowadził ich. No i wtedy Abraham z Sarą udali się do Abimelecha. I króla sąsiedniego kraju. I wtedy pyta, kim jest ta kobieta, która przyszła z Abrahamem. I to jest moja siostra, bo bał się, że jak powie, że to jest jego żona, no to go zabiją i wezmą, ona była piękna i każdy chciał mieć ją za swoją żonę. No i wtedy we śnie Abimelech, Bóg przemówił do niego we śnie i powiedział mi, umrzesz z powodu kobiety, którą wziąłeś, bo jest zamężna. Ponieważ Abimelech nie obcował z nią, rzekł, panie, czy i ludzi sprawiedliwych chcesz zabić, że on nie jego, bo on nie obcował z nią, więc był uczciwy jeszcze, prawda? Wziął czyjąś żonę, ale tylko ją ma nie spojrzeć z nią fizycznie. No i potem pyta, dlaczego ty mi tak powiedziałeś. I to jest normalna już rozmowa, ten tłumaczy dlaczego, prawda? Są pytania i odpowiedzi regularne, tak jak po Bożemu to się w logice odbywa. No i jest następne jeszcze pytanie, bardzo ostre. Idzie wtedy Abraham ze swoim synem i Izaakiem, bo ma go ofiarować, to jest zrozumiałe, że jest krwawych ofiar. Idzie jeszcze, prawda? prawda? Że ma ofiarować go Bogu. Ja chcę sprawdzić, czy on naprawdę wierzy w niego i mu ufa. No? No i ten go doprowadza, a pyta go wtedy Izak, oto ogień i drwa, a gdzie jest jawnie na co? Ale nie oni mieli ofiary złoń, czyli nieśli drewno i chutkę taką, żeby go palić, ale nie było ofiary, no bo ten syn nie wiedział o tym. No i on odpowiadał, nie martw się, znajdzie się baranek. No i powiedział mu tak, no a ten podejrzewał, że to nie wychodzi. Także tutaj to pytanie jest też tak zadane, gdzież jest ofiara? A jak nie było go? Następnie, o czym chciałem jeszcze tutaj powiedzieć Państwu, jak jest w pytanie o to, kiedy Abraham wysłał sługę, żeby znalazł dla Izaaka żonę. I powiedział temu słudze, zadaj pytanie takie, jak spotkasz przy studni dziewczynę, to ją zapytaj, czy dasz mi napić się wody? A jeżeli ona odpowie, dam wody tobie i twoje wielbłądy też nakarmię, to będzie znaczyło, że ona jest przeznaczona dla Izaaka, dla jego syna, na żonę. Tyle? Czyli była to taka sytuacja, że jest pytanie, które ma być zadane w celu, jakby to, tak jakby hasło i odzew było. Prawda? Gdzieś tam ustanowił to i ona ma tymi słowami się odezwać. Jest jeszcze druga interpretacja, dlaczego takie pytanie i taka odpowiedź miała być, że mianowicie, jeżeli ona pomyśli nie tylko o Izaaku, ale o tych zwierzętach, nie tylko o tym służącym, który przyjechał, o człowieku, ale o zwierzętach, to ona będzie dobrą żoną, bo jak to się dla zwierząt dobry, no to dla ludzi też będzie. I ten motyw bardzo często w Biblii się przewija jako o dowódcach czy wodzach, którzy są jak dobrzy pasterze. Tak dbają o swój lud, jak pasterz dba o swoje jagnięta czy o swoje stado. To bardzo częsty motyw jest taki. Taka jest, że pyta właśnie o to, jak się zachowuje wobec zwierząt, to i analogia jest taka, właśnie rozumiem, jest analogia częsta przy stawianiu takich pytań. No i teraz po tym ona zdecyduje, aha, jeszcze wtedy to była Rebeka, no i jej ojciec Laban mógł powiedzieć, że się nie zgadza, ale jest takie prawo, że zawsze, jeśli chce ktoś wziąć za żonę jakąś dziewczynę, to ona musi wyrazić na to zgodę. Więc wtedy ją zapytał, zawołał Rebekę i pyta, czy chcesz pójść z tym mężem, czy nie chodzi o to, czy chce iść, tylko czy chce wyjść za mąż dla tamtego pana, którego Tyry tu sobie przysłał. No i ona powiedziała, że tak. I pojechała i jedzie sobie, jedzie na tym wielbłądzie i potem patrzy, a tam ktoś idzie przez pole. I ona wtedy pyta, kim jest ten mąż, który idzie przed nami, nam na spotkanie. No i wtedy sługa powiedział, że to jest właśnie Izak, więc ona zasłoniła sobie twarz zasłoną, tak jak przekazywały obyczaje skromnej narzeczonej. Więc było pytanie i była odpowiedź normalna. To jest znów forma taka, że nie ma tych przenośni jakichś, tylko normalnie pytanie, odpowiedź jest okej. Następna sprawa jest z dwoma braćmi, Jakubem i Ezawem. I Ezaw wrócił z polowania, zmęczony strasznie, nic nie upolował. Biedny taki po prostu i bardzo spragniony, chce coś zjeść, a tam to jest okolica pustynna, nic nie ma wkoło. I mówi do swojego brata, który był młodszy od niego, czy dasz mi miskę soczewicy, coś do zjedzenia. On mówi, mogę ci dać miskę soczewicy. No, a on go pyta, czy sprzedasz mi swoje pierworództwo za to? I wtedy on odpowiada znów pytaniem na takie pytanie. Otóż jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworództwo? No? Czyli to już jest w formie pytania. Zdanie pytajne, ale to jest stwierdzenie, nie potrzebuję pierworództwa, bo jak nie zjem tego, no to umrę i tak nic z tego nie będzie, prawda? To po co mi to? No to pytanie mnie też będzie po co. Nie potrzeba po prostu. Nie będzie dalszego mojego życia, więc nie będę już pierworodny, nie będę żyć. Więc tak była, taka była sytuacja. Następnie jest seria pytań, kiedy ojciec wysłał Ezawa na polowanie. Powiedział mu, żeby mu upolował jakieś smaczne mięso, zrobił potrawę i wtedy on go pobłogosławi, przekaże mu jakby jak to się mówi, spadek, tak? Nie. No, testament, jak gdyby tak, nie, przekaże oficjalnie swoją władzę całą. No i matka Jakuba namówiła go, żeby się przebrał, żeby udawał Ezawa i przychodzi do Jakuba, mówi: ojcze mój, tyś, oto ja, odpowiada ojciec, a oto ja, a kto ty jesteś, synu mój? I on wtedy mówi, że jest Ezawem, że jest pierworodnym. Jakby powiedział tylko, jestem pierworodnym, to by było ok, ale on powiedział, że jest Ezawem. Prawda? Skłamał. Bo już pierworodztwo kupił od swojego brata, więc mógł powiedzieć, że jest pierworodnym. Ale powiedział, tak, jeszcze tam była specjalna sztuczka, bo zaginęła koźną skórą, bo mama rękę, żeby jak on dotyka, bo Ezaw był taki buchaty, że poznał, że to jest on, da mu jego ubranie, żeby jego zapach i on poznał po tym, bo był niewidomy już, prawda? Więc poznał go w ten sposób, myślał, że to jest Ezaw i pobłogosławił go. A potem jak Ezaw wrócił, no to wtedy Izak mówi, to ty jesteś, a on mówi, jestem Ezaw, wrócił z potrawą. To przecież byłeś u mnie przed chwilą. No i wydało się, że jest, to za mną nastąpiło oszustwo, ale już nie można było cofnąć błogosławieństwa. Mówi, nie mogę teraz, już dałem jemu błogosławieństwo, to tobie nie. No i w ten sposób dwójnasób Ezaw stracił pierwotnictwo. Raz, że sprzedał go za miskę soczewicy, a dwa, że został błogosławiony nie on, tylko jego brat. Młodszy, wprawdzie niewiele, ale młodszy. Tak?
Do
niech dom, tak powiedziałem chyba, to nawet na razie nie można. Tak, nie, powiedziałem, tak. Był nim dom, oczywiście nie widział. Tak. I następnie kwestia pewnych pytań jest, gdy Laban w... Izaaka wydawał za mąż, podsunął inną córkę zamiast tej, którą Jakuba inną córkę mu podsunął. Czy masz dlatego służyć mi za darmo, że jesteś krewnym moim? Pyta, bo on zgłosił się, że będzie u niego pasu owce. No i tu znów jest odpowiedź, no nie, to będę chciał od ciebie twoją córkę za żonę. No i wtedy okazało się rano, że jest to Lea, a nie, więc rzekł, cóżeś mi ty uczynił, czy za Rachelę ci służyłem? Dlaczego oszukałeś mnie? No też, no to są pytania proste, prawda? Dlaczego mnie szukałeś? I on mu na to odpowiada, że jest taki nadzwyczaj, najpierw starszy się wydaje, a potem młodszy. No i to służył jeszcze następne lata u niego. I Rachela, którą potem widział, też dostał, prawda, jako drugą żonę. Nie miała dzieci, ale miała, tam bardzo się tym martwiła i mówi do niego, dlaczego nie mamy dzieci, a Jakub jej odpowiada, czyż jestem Bogiem, który odmówił ci potomstwa? No bo on był płodny, miał dzieci prawda, z jej siostrą, więc mógł z nią by też mieć, a tutaj tymczasem nie było, no ale... No i pyta... No i potem się okazał, pomógł i urodziła syna, prawda? No, a następnie Jakub już miał dość tej służby i chciał się wyprowadzić. No i pyta, co mi masz dać, coś mam ci dać, pyta Laban go, a on odpowiada, żeby pas i strzykowce i wtedy będzie tam miał na owce pasiasty i pręgowane, gdzie zabierze, prawda? Taki chwyt zastosował w jakiś tam sposób tajemniczy czy magiczny, czy za pomocą boską wszystkie owce, jakie się rodziły, zdrowe i mocne były pręgowane, on je zabrał wtedy. A normalnie owce były białe, wtedy mało się trafiało takich innych, prawda? A natomiast kozy też miał wziąć, które są jakieś inne, a nie czarne, bo czarne wtedy owce, kozy były prawie wszystkie. Więc tutaj w ten sposób też pytanie było o to, jak to zrobić, no i odpowiedział tak. No i jak już Jakub wyszedł od Labana, przeprawił się przez rzekę, wszystkich przeprawił, a sam został i wtedy mocował się z kimś, nie wiadomo czy to był anioł, czy Bóg, całą noc się mocowali. I Jakub zapytał, powiedz mi, proszę, jakie jest imię twoje? A zapytał mu tego, z kim się mocował. A on mu odpowiedział na to, znów pytam, dlaczego pytasz imienia mojego? Dlaczego pytasz o moje imię? No i od tego czasu, po tej walce, która była nierozstrzygnięta do rana, Jakub miał uszkodzone biodro i kulał potem, no ale nie przegrał. Prawda? Więc uważał się trochę cięższy. No i też było tak, że dlaczego pytasz o imię moje? I nie odpowiedział. Już skończyła się na tym dyskusja. Patrzmy dalej, co my tutaj mamy. Następna sprawa dotyczy Józefa. Jest jeszcze jedna kwestia, a to już nie będę o tym chyba mówił. Mianowicie Jakub miał synów, którzy i córkę. I córka została porwana, czy zgwałcona, nawet to nie jest całkiem tak oczywiste. W każdym razie zabrał ją książę i do swojego pałacu. No i wtedy bracia najpierw próbowali, udawali, że wszystko załatwiają tak, jak to się powinno załatwić, że pan ożeni się z ich siostrą, a potem wpadli i wymordowali całe miasto. No i pyta ich wtedy pyta Jakub tych braci, znaczy synów swoich, braci tej dziewczyny, dlaczego tak zrobili. A oni odpowiadają, znów pytanie, czy jemu wolno było obejść się z siostrą naszą, jak zmierzą z mocą? Że nie wziął ślubu, tylko wziął ją do swojego pałacu, prawda? Więc to tak potraktowali się. No i dalej jest o Józefie i jego braciach, wszyscy znają tą historię. Kiedy on opowiada o śnie swoim, że w tych 11 snopów się mu kłaniało się, a on, jego snop stał na środku i wtedy o niego pytają, czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? On był najmłodszym, prawda, bratem wtedy, potem jeszcze był miał. Więc z matki tutaj była kwestia taka, że i on był faworytem ojca. W związku z tym bracia go troszkę nie lubili. No i drugi raz znów opowiadał o jakimś śnie swoim, że wszystkie gwiazdy się kłaniały. Jemu 11 gwiazd się kłaniało, jego gwieździe się kłaniało. No i znów bracia mieli o to pretensje, że on się wywyższa nad nim. No i następnie postanowili bracia, przyszedł do nich go trafić po prostu. No, on był koń, był daleko od ojca, że tutaj go będzie go załatwią. No ale jeden z nich, Juda, powiada, jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zataimy, żeśmy go zabili. Mówi, jaki pożytek? Czyli to nie było pytanie, tylko powiedzenie, żadnego nie będzie korzyści, nie będzie żadnej korzyści z tego, jeżeli go zabijemy i zataimy to. Nie będzie dobrze. Taki jest sens niby pytania, zdania pytajnego. No i Następnie umoczyli w krwi koźnięcia szatę i posłali do ojca, a ojciec i pytają go, znaleźliśmy, rozpoznajesz, czy to szata syna twego, czy nie? No i też pytanie jest o to, czy to jest szata, czy nie, a chodzi o to, żeby mu powiedzieć, że syn nie żyje. Pokazali mu szatę, poznał ją i dowiedział się w ten sposób, że syn nie żyje, że rozszarpały dzikie zwierzęta. Tak powiedzieli, a tymczasem oni go tam wsadzili do studni, a potem jak przejeżdżała karawana, to go sprzedali. Taka była sytuacja, potem dalej wrócimy jeszcze do tego w wątku Józefa, a tu jest jeszcze sprawa z Tamar. Z Tamar też była żoną jednego z synów Judy, który zmarł i było takie prawo lewiratu, że jeżeli umiera brat, to brat młodszy ma poślubić wdowę i wtedy mówi się, że będzie zachowana krew, że bo chodziło o sprawę dziedziczenia, prawda? Że to będzie tak, jakby były to dzieci tego starszego brata. Żeby tak było, prawda? To znana historia jest o Danie, który nie chciał dać bratu swojego potomstwa i za to został śmiercią na karanie, prawda? A tu wracam teraz do tej kwestii, że tata ma jednego dał, miał trzech synów, jednego dał, umarł, drugi umarł i on myśli, syn, jak dam trzeciego, też umrze, chociaż dorósł, trzeci syn, to nie dał go. Żonie, bo tej Tamar złamał prawo lewiratu, prawda? Więc ona wtedy się bardzo zmartwiła i myśli sobie, no jakoś muszę to zrobić, żeby jednak ród mojego męża trwał nadal. I usiadła na skraju drogi, przebrała się za mierzątnicę, jakiś tam strój taki założyła i przechodził właśnie Juda, żeby strzyc owce i zobaczył taką kobietę, no to uznał, że może skorzystać z okazji i zaproponował jej współżycie, na co ona mu odpowiada, co mi dasz za to, że będziesz obcował ze mną. No, takie pytanie jest normalnie zadał, a on powiedział, dam ci koźlątko. A on mówi, no ale kiedy to koźlątko dostanę? No przyślę ci następnego dnia. A co mi dasz zastaw? Pyta znów, prawda? Co mi zastaw dasz, że go przyślesz na pewno? A on mówi, a co byś chciała? Co mam ci dać zastaw? A ona mówi, daj mi pieczęć, sznur i laskę swoją. A jutro przyjmie się do koźlątko, to oddam. No i wysłał swoich służących, żeby znaleźć, oddać to cielątko i zabrać swoje rzeczy, swoje te insygnia, które zachował i wysłał i pytają oni, gdzie jest nierządnica, która siedziała przy drodze. A oni mówią, nie było tu żadnej nierządnicy, nic nie wiemy o tym. No i jak się okazało, że Tamar jest w ciąży, no to wtedy Juda zapał strasznym gniewem, że ona skrępiła ród, i postanowił, że ją spalą, że są kamieni, ona w każdym razie zamordują. No i wtedy ona przyszła do niego i wyjęła, rozpoznaj, mówi, czy ja to pieczęć, sznur i laska. Dobra? Rozpoznaj. No to były jego rzeczy. Też to było pytanie, jak można powiedzieć, no po prostu mówi, to jest twój sznur, twoja laska. Pytanie z odpowiedziała, prawda? A dlaczego takie częsta ta forma pytania jest zamiast wprost stwierdzenia? No można powiedzieć, że to jest kwestia retoryczna, z powodu powiedzenia. Nieraz jeszcze zresztą jest tak, że jak się nie chce ostro powiedzieć komuś, to się pyta. I to pytanie, w formie pytania, w formie zdania pytania się wyraża swoją opinię i czasami to jest łagodniejsza forma, a czasami ostrzejsza. Różnie to tak, prawda? Tu mam tych przykładów dużo i jeszcze do tego już wyjdziemy. No i następnie wracamy do, to taki był w toku Biblii przerywnik sprawy Józefa i jego braci, bo Józef został sprzedany do Egiptu i tam też pytano go o co znaczą jakieś sny, on je wyjaśnił, prawda, wiedzą Państwo, też było tam pytań dużo. I wtedy on został zastępcą faraona, można powiedzieć, bo wyjaśnił te sny i jego, ten go pytał, co to znaczy, że te krowy wychodzą najpierw 7 tłustych, potem 7 chudych i że tak samo ze stworzeń jakimś tam było, prawda, też 7 było snopów grub, 7 cienkich, no i oni pustych, no i on wyjaśnił, że będzie 7 lat urodzaju i trzeba wtedy zgromadzić wszystkie zasoby, a potem dopiero będzie tak odpowiadał na te pytania, prawda, co to znaczy, wyjaśniał sen. No i wtedy, jak on już był, to minęło tych 7 lat tłustych, spichrze były pełne, a w okolicy, nie tylko w Egipcie, ale i w sąsiednich krajach też nastała jakaś susza czy inna klęska, że nie było zboża. W związku z tym mówi do swoich synów pozostałych, żeby poszli do Egiptu. Józef nie żyje, ale bracia wszyscy byli, żeby poszli do Egiptu i żeby kupili żywność, bo będzie bardzo źle, po prostu umrą z głodu. No i gdy oni przyszli do niego, to on pyta, skąd przyszliście, a ich rozpoznał. Wiedział, skąd są, prawda? Bo tylko znał, że to są jego bracia. A oni go nie poznali, no bo on był wraz, że był chłopcem, jak go sprzedali. Teraz wóz, pewnie tam miał szaty jakieś bardzo bogate. Nie poznali go, a on poznał, bo mało się zmieni, jakimiś pasterzami, dalej pasterzami są. To jest sytuacja psychologiczna taka, że się rozpoznaje łatwiej. No i też pyta, skąd przyszliście, a odpowiedź jest, no, chciał sprawdzić, czy oni powiedzą prawdę, czy będą coś kręcić. W ogóle zaczął rozmowę, prawda? No i wtedy oni zaczęli rozmawiać na ten temat i on pyta, czy wszyscy przyszli, kto jest w waszej rodzinie, a jest jeszcze najmłodszy brat, oni mówią, zapytał, czy macie jeszcze jakiegoś brata, chodziłoby nie na tego najmłodszego, prawda, którego ojciec szczerze bał się, żeby nie zginął tak samo jak Józef. Więc pytali go o to, no i oni powiedzieli, to w takim razie musicie z nim tu przyjechać. Jak chcecie dostać żywność, to przyjdzie wszyscy razem. Więc oni wrócili do ojca i mówią mu, że tak im ludziom, tak ten pytaj wtedy, dlaczego żeście wyrządzili mi taką przykrość, oznajmiając mężowi temu, że macie jeszcze brata. Przecież mówiłem, że nie chcę być. A on, no, mówią, pytał nas, czy ojciec wasz żyje jeszcze, czy macie jeszcze brata, więc odpowiedzieliśmy na te pytania. I pytanie dalej jest następne. Czy mogliśmy wiedzieć, że powie, przyprowadźcie mi do brata waszego? No, znów jest pytanie. No i nie wiedzieli tego, więc tłumaczą ojcu, dlaczego tak. A nie chcą, żeby, czy mogliśmy wiedzieć, czy ojciec ma odpowiedzieć, czy mogli wiedzieć, czy nie. Informacja to jest prawda, że nie wiedzieli. No i potem jak wrócili z powrotem, to on pyta, czy to wasz najmłodszy brat, o którym powiadaliście mi? No to on mówił, że tak. I wtedy oddał im masę żywności i załadowali na te wielbłądy swoje i osły i każdy miał swój, że tak powiem, pakunek i kazał słudze wstawić do pakunku tego właśnie Benjamina, swój kubek srebrny. No i wysłał sługę, żeby ich zatrzymali, bo oni ukradli chyba to i poza tym pieniądze wszystkie zwrócili, które oni zapłacili za to. Też włożył do torebek, do tych juk. Prawda? No i pyta teraz, mówi tak, wysłał sługę i ma sług powiedzieć, dlaczego odpłaciliście złem za dobro? Myślę, że to on nam oddał zboże, a wy ukradliście coś takiego. No to oni, i tutaj jest też to pytanie, które ma założenie potrzebne, prawda? Jak oni mają odpowiedzieć, że odpłacili złem za dobro? Czemu odpłaciliście? Nie odpłaciliśmy, nie zrobiliśmy złego. Oni wiedzą o tym, dlaczego, o co chodzi w ogóle. No i potem, dlaczego odpłaciliście złem za dobro? Czy to nie jest ten sam kubek, z którego pija pan mój i za pomocą którego zwykle mąży? Tak powiedzieli, że to był ważny ten kubek. No i oni znów odpowiadają pytaniem, jakże Pan nasz może mówić coś takiego? Uchowaj Boże, by słudzy Twoi mieli uczynić coś takiego. No to jest nieprawda, myśmy tak nie zrobili, ale też w formie pytania. Co Państwo? Jest tak sformułowane. Jakżeż byśmy mogli kraść w domu Pana Twojego srebra albo złoto, mówią. A Józef, jak go sprowadzili do Józefa, Józef znów do nich powiada z pytaniem. Cóżeście to uczynili? Czyż nie wiedzieliście, że mąż taki jak ja zna się dobrze na wróżbach? Że on pozna o tym, że oni ukradli, prawda? Tak im tutaj takich zażył. No i powiedzieli, że musi zostać wtedy u niego ten najmłodszy. No i tam kombinacje takie były, że nie został. No i przyznał się w końcu, Józef powiedział, że on jest ich bratem. I oni znów pytają, może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sobie za wszystko zło, któreśmy mu urządzili. Znów pytają. Spodziewają się, boją się tego, że on się zemści po prostu. Jak oni go chcieli zabić, sprzedali go, to teraz on myślą, że może tym samym im odpłacić. No i oni mu mówią, że są jego sługami, że go przepraszają, a on mówi, cóż ja was mam karać, czyż ja jestem na miejscu Boga? No, Bóg, za zły każe, za dobry wynagradza, ja identycznie to nie. Często to jest właśnie jeszcze, że gdy ktoś na przykład pojmał króla i chce go zabić, to Dawid mówi Saula, to nie wolno, puśćcie go, bo to jest pomazaniec Boży, prawda? Niech Bóg, ja nie będę mieczem swoim się kalał, żeby zabić pomazańca Bożego, tylko niech on jakoś inaczej zginie. Prawdopodobnie Bóg go ukaże, prawda? Za to, że nastaje na niego. I to jest częsty motyw właśnie taki, że się mówi, że nie. Odpowiada się pytanie, że nie jestem na miejscu. Pytanie, czy ja jestem na miejscu Boga. No i następna była sprawa jeszcze z nich, bo jesteśmy już w Księdze Wyjścia i tutaj faraon nakazał wszystkich chłopców żydowskich uśmiercać tuż po urodzeniu i były dwie położne, Szifa i Puła, które uznały, że no, trzeba zachować te dzieci. I nie robili tego, więc wezwał je faraon i pyta, czemuście to uczynił i pozostawiły przy życiu także chłopców. Takich faraon pyta, prawda? No i czyli mówi, źle zrobiłyście, jeszcze zostawiamy, tłumaczą się wtedy, że kobiety hebrajskie to rodzą szybciej od Egipcjan, w związku z tym, zanim myśmy przyszli, to dziecko było żywe, urodzone, no to już nie możemy zabić żywego dziecka, tylko w czasie kolonii powinniśmy to zrobić, prawda? Bo takie miały zalecenie. No i w ten sposób Mojżesz ocalał i jak już podróż na tyle, tam mówimy, że miał pół roku, czy kilka miesięcy, że już zaczynał płakać, głośno bano się, że się rozniesie, to dowiedzą się o tym i go zamordują, matka wzięła jakąś taką skrzynkę czy koszyk i wypuściła na Nil, wsi tam na Nilu zostawiła, tam gdzie kąpała się córka faraona. Jak córka zobaczyła to, no to myśli, co zrobimy z tym dzieckiem i wtedy podeszła siostra Mojżesza małego i powiada, czy mam pójść i zawołać ci kobietę, mamkę hebrajską, by ci kamiła to dziecko? Podeszła, taką propozycję złożyła, a myślała o swojej matce, czyli że będzie ona sama matka kamiła tego Mojżesza, matka Mojżesza i jej. No i w ten sposób się to udało załatwić przez takie proste pytanie. No a następnie Mojżesz już dorósł, był wtedy przyszedł na pole i zobaczył, że na dworze faraona, oni się chodzą na dostojniki, prawda? Zobaczył, że jeden z Egipcjan bije drugiego, to pyta go, czemu bijesz bliźniego swego? I zabił go. No, a następnie dwaj bili się Hebrajczycy, niewolnicy hebrajscy. I on pyta wtedy, on też nie zwraca uwagę, dlaczego się bijecie, a on powiada, któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? czy zamierzasz mnie zabić tak, jak zabiłeś Egipcjanina? Tak zapytał, prawda? Dając mu do zrozumienia, że wie o tym i będzie, może on zrobić coś takiego. To taki jest sens tego pytania tutaj. No i wtedy się Mojżesz przestraszył, uciekł z Egiptu i dalsza historia była wtedy na Synaju. No Bóg polecił mu wrócić do Egiptu i wyprowadzić cały naród, a on wtedy z tym krzakiem grającym, prawda, znana sprawa, i wtedy on powiada tak: kimże ja jestem, bym miał pójść do faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? Prawda? Pyta. Nie mówi, ja jestem tak stronnym człowiekiem, że nie mogę tego zrobić, prawda? Ja nawet mówić nie umiem dobrze, bo mam wadę mowy, też ta historia cała jest, skąd się ta wada wzięła, ale to o tym nie będę mówił, tylko mówi, jak ja mogę to zrobić. Taki jestem matny, nie mogę tego zrobić, prawda? Ale też w formie pytania to powiedział. No a ten mu wytłumaczył, że ma brata, który jest bardzo wymowny nam i będzie, a on będzie mógł razem z nim to zrobić. Powiada do niego wtedy Pan do Mojżesza, rzekł: czyż nie ma Arona, brata twego, Lewity? Prawda? Więc to jest pytanie, zdanie pytajne, które oznajmia coś, prawda? Które oznajmia coś i że tej wymówki nie akceptuje. No i chodzili po kolei oni do faraona, prosząc go, pytając o to, czy wypuści lud, a on tam stawiał warunki, mówił, że nie, że mogą sami pójść, że mogą pójść bez kobiet i dzieci, potem, że mogą pójść bez zwierząt. I po kolei, potem plagi kolejne były i tam takie różne cuda, inne z laską, która się zamieniała w węża. No i w końcu wyszli z Egiptu na pustynię, a na pustyni, jak wiadomo, nie ma wody. W związku z tym oni mówią, cóż będziemy pić. Prawda? I też pytanie jest, cóż będziemy pić, a chodzi o to, nie mamy wody po prostu. To jest stwierdzenie. A w formie zdania pytajnego, cóż będziemy pić. No a następnie ta woda się znalazła i uderzył laską Mojżesz w skałę, z której się woda zaczęła lać. I była dla wszystkich, a następnie zjedzenie był kłopot, bo mieli te swoje placki, które były przaśne, takie nie wyrośniętego ciasta, bo się spieszyli, jak je zjedli już, no to nie mieli co jeść. No i wtedy odpuścił mannę, a oni pytają, co to jest o mannie, co to jest, pytają mannę, co to jest, bo nie wiedzieli, a Mojżesz, któremu to wyjaśnił, no to jest manna, którą będziecie się żywili w czasie pobytu na pustyni, że nie umrzecie z głodu. No i wtedy oni wciąż się buntowali tam, a to, że nie ma mięsa, a to, że nie ma czegoś innego, a to, że jest ciężko droga, dlaczego nas wyprowadziłeś, teraz zginiemy wszyscy. No i wtedy Bóg mówi do Mojżesza, jak długo będziecie się wzbraniać przestrzegać moich przykazań i praw? I to jest pytanie retoryczne, tak dokładnie już kończyć muszę. No to będę kończył.
Ale był czas na porozmawianie.
Proszę, jasne, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Patrzę jeszcze, bo potem jest jeszcze księga powtórzonego prawa. No. Jeszcze tylko o oślicy Balaama powiem, dobrze? Jest pytanie, mianowicie Balaam został wysłany, że tak powiem, w niecnym celu, żeby przekląć Izraelitów i jechał na oślicy i oślica stanęła i nie szła dalej, więc on zaczął ją bić. No to ona mówi, dlaczego nie bijesz? No to ona nic się nie odzywa, bo nie umie. I znów weszli w takie ciasne miejsce, to ona przycisnęła do ściany, także nogę przycisnęła, nawet nie musi ruszać i znowu zaczął ją bić. No i idą dalej jeszcze, a tam jeszcze ciaśniej było i ona się położyła. Wtedy on ją bił mocno i ona wtedy, Pan dał jej głos i ona mówi, co ci zrobiłam, że mnie tak zbił 3 razy? Pyta. No, co ci zrobiłam? Czyż nie jestem twoją oślicą, na której jeździłeś od dawna i jeździsz aż do dziś dzień? Czym zwykła była tak ci czynić? I to jest pytanie, to jest stwierdzenie. Przecież ja, to jest napisane tylko w formie pytania, ja jeździsz ze mną już tyle lat i nigdy nie robiłam ci takich numerów, prawda? To ona mówi do niego, a w formie pytania to robi. W związku z tym nie widział tego, że oślica widzi anioła z mieczem, który by go zabił, żeby on nie szedł dalej. No i wtedy anioł pański się odezwał. Dlaczego zbiłeś już 3 razy swoją oślicę? Przecież ja wyszedłem ci naprzeciwko i tak dalej. Znów pytanie było, prawda? A on... No to ja skończę na tym w takim razie. Jest tych pytań tutaj bardzo dużo. Mówię, że jest 1500 tych pytań. Czy jeszcze więcej? I na tym skończę. I proszę bardzo o dyskusję.